Cześć, Tuborg.
Jemfix.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. A dzisiaj...
Dzisiaj film, na który wielu czekało, myślę, aż będzie na kanale. Film przełomowy.
Film.
I to tak prawdziwie przełomowy,
prawdziwie
nie taki Super Mario.
Film.
I film, do którego wielu ludzi ma też taki sentyment, ze względu na to, że on też trochę dotyka naszej tematyki historii komputerów. Mówimy o Tronie.
Tron z roku 1982. Czyli sam początek, bym powiedział, takiej przemysłowej technologii w kinie. Film, który właściwie jest takim przełomowym momentem w historii kina. Film, który swoją popularność osiągnął dopiero później w kręgach fanów informatyki, mi się wydaje.
Może tak powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że ten film był dobrze odebrany, jak był w kinach. I nie wiem, jak tam były wyniki box-office'ów, ale wydaje mi się, że nie było źle. Krytycy na pewno nie jechali po tym filmie, a mogli. Znaczy, tamte czasy potrafiłbym sobie wyobrazić, że ludzie jechali po tym filmie, ale generalnie nie był krytykowany szczególnie.
Wydaje mi się, że ten film był wtedy po prostu traktowany jako film taki przełomowy, fajny, dobrze wyglądający, ale nie przyciągający po prostu mega szerokiej publiczności.
Wielu krytyków mówiło, że ten film wygląda świetnie i jest fajną zabawą. Nie ma tam zbyt wiele fabuły, ale ten film jakby też nie ma tym być. On jest tym czymś, taką maszyną, która ma nas przetransportować w jakiś taki świat. I ma nas zabawić. To jest urządzenie do zabawiania nas. Oni nie rozpatrywali nawet za bardzo tego w kategorii normalnego filmu. Bardziej jakieś takie demo technologiczne albo demo możliwości kina.
No, na pewno był to film przełomowy, który w ogóle otworzył nową kategorię w dziejach kina, ale może w ogóle powiedzmy, o czym ten film jest.
O czym jest ten film?
A film ten jest generalnie, tak mówiłeś, fabuły tam w nim może i za dużo
nie ma. Fabuły byś dokopałby się do fabuły.
Generalnie to jest film, który opowiada historię jakiegoś programisty, takiego zapaleńca, człowieka, który zawsze chciał stworzyć swoją firmę grową. Jest to ziomek, który stworzył cztery słynne gry, których tytułów oczywiście nie pamiętam. Między innymi są to te słynne...
Space Paranoids.
No.
One jeszcze padają w tych filmach, ja też nie pamiętam. Padają, chociaż nie
ale
pamiętam.
Wszyscy je pewnie znacie jako gry komputerowe. Słynne wyścigi motorków, które się ścigają i mają promienie za sobą.
Cykle świetlne, pamiętam ze starego tłumaczenia, z nowego to są chyba światłocykle. Zupełnie innego świetlęczenie.
Drugi to takie latające czołgi. Nie, czołgi w ogóle. Jeżdżące czołgi i latające takie...
To jest słynne recognizery. To jest recognizer drone.
Recognizer, tak jest.
To urządzenie, które zawsze myślałem, że jest własną, jakby samą jednostką, powiedzmy myślącą, programem jakby, ale nie jest pojazdem.
A czwartej gry... Aha, dyski.
Dyski.
Są te cztery gry. Nazw oczywiście nie pamiętam. Uznajmy, że to jest tak samo jak z grami, które są w Rambo 2600.
Tak. Wszyscy je znają,
nikt nie pamięta nazw. I to jest człowiek, który po prostu te gry stworzył, ale nie mógł za bardzo stworzyć firmy. Poprosił mnie o pomoc jakiegoś starszego programistę.
On był programistą w tej firmie. Tak. Była taka firma Encom, która nawet nie do końca, nie wydaje mi się, że to firma growa. Wydaje mi się, że to jest jeszcze z tego czasu, kiedy wszyscy w kinie myśleli, że korporacja może produkować absolutnie wszystko. I to jest pewnie jedna z tych firm. Coś jak OCP.
Encom.
Ten właśnie gościu, Kevin Flynn, gra go Jeff Bridges, czyli znany jako nasz kolega Lebowski, późniejszy. On napracował w tej firmie, stworzył te gry i nagle się okazało, że jego pracodawca, czy jego jakiś taki niższy jeszcze wtedy stopniem przełożony, Ed Dillinger, ukradł te gry, wydał, zaprezentował je tam jako swoje. One zostały wydane. Dillinger został popchnięty w górę i stał się prezesem tej firmy. A Kevin Flynn był wkurzony i odszedł z tej firmy, a później został zwolniony.
Tak. W sumie to jest ważna rzecz, którą powiedziałeś, że Dillinger tej firmy nie stworzył, bo w niej pracował. Natomiast później w Wójce, gdyby to jest tak trochę niedopowiedziane.
Ale jest trochę inna, tam jest ogólnie trochę inaczej zbudowane te postacie
ale,
tych
tak,
obozów.
Ale to od Wójce to powiemy na końcu. W każdym razie on obraził się, odszedł z firmy. Jakimś cudem było go stać na założenie jakiegoś wielkiego salonu arcade.
Myślę, że miał go już wtedy. Myślę, że kupił go, jak jeszcze pracował. Tak mi się wydaje.
Gdzie właśnie jest mistrzem grania w swoje własne gry, które niestety nie są podpisane jego imieniem. I jego celem tak naprawdę jest włamanie się cały czas do tego systemu tej firmy matki i znalezienie gdzieś tam w otchłani katalogów i plików informacji o tym, że on stworzył te gierki.
Prawdopodobnie szuka gdzieś tego ogólnego źródła, gdzie jeszcze źródła są zaszyte w komentarzach, to że on jest autorem.
On tam opowiada, że kiedyś po prostu zalogował się na swój terminal, zobaczył, że tych plików nie ma, szuka, kurde, nie wiem, w systemie wersjonowania gdzieś tam.
Chyba sobie trochę za dużo dopowiadamy o tej firmie.
Ale możemy, jako informatycy, możemy sobie to dopowiedzieć, ale tak to mniej więcej wygląda. On to szuka I to jest jeden ten właśnie bohater taki pozytywny, jest ten bohater negatywny, ten cały Dillinger. Dillinger?
Tak.
Dillinger, on jest teraz prezesem tej firmy. Jeszcze tam występują dwie, trzy osoby. Jego przyjaciel z firmy.
No to w zasadzie to jest obecny facet i jego były dziewczyny, więc oni nie są jakby takimi swoimi kolegami. Ale oni dziwnie za bardzo są kolegami, to ale to jest trochę inna
rzecz. Ten trójkąt jest trochę dziwny później.
Powiedz może, jak to wygląda w filmie. Przede wszystkim film się zaczyna tak, bo film zaczyna się przede wszystkim, jak lecimy przez jakiś dziwny wirtualny świat. Piękny komputerowo robiony napis stron. W tym momencie już wszystkim ludziom prawdopodobnie Bert zerwało w kinie, kolektywnie. Przelatujemy przez napis i lecimy na takim komputerowym światem, w którym latają sobie takie abstrakcyjne dosyć kształty. Przelatujemy nad tym światem, a potem nagle się to przenika i się okazuje, że nie lecimy nad żadnym światem wirtualnym, to lecimy normalnie nad ulicą. I ktoś gra na automacie właśnie w cykle świetle i się okazuje, że kamera wlatuje jakby do tego automatu i widzimy, że to, co oni mają na ekranie, jest faktycznie jakąś rzeczywistością i tam faktycznie jakieś osoby się ścigają, co jest trochę dziwnym światem, ale to jakby nam zaczyna pokazywać, że to się coś dzieje w grze i w momencie, w którym tam jedna z tych postaci przegrywa, kamera znowu opuszcza i pokazuje tymczasem w prawdziwym świecie. Nie? Także to jest ten moment, my znowu wiedzieliśmy, o czym ten film jest. Nie?
No tak.
Jak on będzie. Nie? Ale tutaj pamiętajmy, że widz, który ogląda to znikąd i oryginalnie powinien nie znać Trona, nie wiedzieć, o co chodzi, no musi mieć to jakieś przedstawione. Więc wtedy pojawiają się w tym normalnym świecie i tam dopiero poznajemy historię. Następna scena jest, zdaje się, taka, że właśnie Kevin Flynn próbuje się whaczyć do Encomu.
Tak, i to jest bardzo fajnie pokazane.
Jak ma Apple trójkę.
Tak, że on sobie siedzi, coś tam koduje. Koduje takim językiem trochę naturalnym, bardziej jakby wydawał komuś rozkazy, a tym kimś jest jego takie alter ego, które tak naprawdę jest napisanym przez niego programem, którego celem jest odnalezienie tych plików.
Tak.
Ten program nazywa się Clue. To jest najlepszy program, który według Flynn napisał. I on sobie jeździ takim czołgiem po tym właśnie świecie wirtualnym i czegoś...
Szuka danych. To jest wizualizacja tego, co on robi. To jest właśnie to przeszukiwanie danych. Tutaj film pokazuje nam kolejną ważną regułę. Użytkownicy mają swoje programy i te programy są ich odbicie, mają ich twarze. Noszą takie świecące stroje, więc są jakby scyfrowieni, ale mają ich twarze, bo oni są reprezentacją tych użytkowników. To jest kolejna reguła tej baśni, która tam się dzieje.
I użytkownicy się z nimi niby komunikują w sposób tekstowy.
To są naturalny.
Naturalny, tak. Ale oni te roboty, automaty, te programy...
To, co im podaje na ekranie, oni to słyszą jako głos w głowie.
Tak, jako głos w głowie. W ogóle ten film jest filmem religijnym, co
jest
nie?
Film
to
religijny.
To jest totalnie film religijny. To w takie momenty, ale to o tym powiemy zaraz.
Na końcu myślę.
Tak, na końcu.
Ponieważ Borg musi powiedzieć, o czym jest ten film.
Teraz powiem, o czym jest ten film. I tutaj ci muszę powiedzieć, że te czołgi, nie wiem, czy o fabule od razu będziemy dalej mówić, bo te czołgi, ja ten film widziałem tylko i wyłącznie do tej pory w telewizji. Jak leciał, na disneyowskich porannych bajeczkach, a jak teraz go sobie obejrzałem w wysokiej rozdzielczości.
A bracia, to w kinie widziałem kiedyś.
Jezus,
leciało w Nowych Horyzontach. Raz byłem w kinie.
Za
dobrych czasów.
Taka różnica tego, jak ja to widziałem, jak byłem młody, jak to wyglądało paździerzowato, a jak to wygląda w dobrej rozdzielczości na ekranie dużym. Kurde, to naprawdę te czołgi...
I są ostre i to nie jest tak, że tak jak na przykład nawet w Terminatorze widzieliśmy, że niektóre efekty były niższe rozdzielczości. To jest ostre jak brzydko.
To jest kurde wszystko tak ostre, tak to jest... Człowiek by nie jest w stanie uwierzyć, że to powstało właśnie w 82 roku.
Że tam widać różne rzeczy, widać, że te kształty są proste, widać, że czasami poligony gdzieś tam klipują,
jest mega ostre, wyraźne i są te... Mają wyjątkowo wysoką poziom skomplikowania jak na takie rzeczy, które ja sobie prawdopodobnie zrzutowałem później na to, co na komodorku się widziało. I te czołgi mi się wydawały jakieś mega proste. One są bardzo fajne. Naprawdę bardzo fajne, trójwymiarowe czołgi. Ale do tego jeszcze wrócimy. Niestety Clue zostaje odkryty przez te całe latające...
Przez rekognizery.
Rekognizery. No i zostaje niestety jego czołg zniszczony. On zostaje złapany przez... Przez
złych strażników.
Przez złych strażników i zaprowadzony do głównego złego programu, ale odpowiednika Dillingera. Programu, który to Dillinger.
On nazywa się Sark. Program jest takim głównym prawą ręką głównego programu.
Tak. To jest przedstawiciel właśnie Dillingera w tym świecie. No i Clue jest poddany niestety jakimś tam torturom, ma wyjawić, skąd się wziął, jaki jest jego cel. Niestety on tego... nie mówi.
I to jest chyba ostatni raz, kiedy go widzimy.
Tak.
Bo tam prawdopodobnie albo zginął, albo został wchłonięty.
On tam zostaje chyba wchłonięty widać, że jest rozpuszczany. Tego robi, staje się przeoczysty i znika. I
to się nazywa The Rezing.
The Rezing.
Resolution i The Resolution.
The Resolution. Zostaje rozpikselowany. Właściwie rozmyty. Nie wiem. Ale w każdym razie ginie i tyle było niestety z Glu w tym filmie. Flynn w prawdziwym świecie uderza tam pięściami, mówi, kurczę, mój najlepszy program poległ.
No co tak, ja teraz, właśnie, co ja nie, teraz nie zrobię? Nie mam już programu, nie? Skąd ja wezmę nowy program?
Co ja teraz zrobię?
Tutaj ktoś troszkę nie zrozumie, jak to działa, albo przynajmniej nie chce powiedzieć, jak to działa.
Dopowiadamy sobie tutaj, że po prostu kolejne jest wkurzony, rzeczy. Że on jest wkurzony, bo napisał najlepszy program, jaki potrafił i nie udało mu się mimo wszystko.
Tak, został rozłączony.
Tak, został rozłączony, czyli wydaje mu się już nic lepszego tutaj, nic sam on osobiście nie wymyśli.
Tymczasem w Vancouverie. Moment, jeszcze widzimy, jak Sark wchodzi i rozmawia z głównym zwolem.
Tak.
Główny zwol nazywa się Master Control Program, MCP. Jest programem głównym kontrolnym, który jakby zarządza całą tą maszyną, na której wszystkie te programy chodzą.
I to jest wyjątkowy program, bo to jest chyba jedyny program, który nie ma odpowiednika
rzeczywistości.
To jest program, który na początku swojego istnienia był programem szachowym, z tego co kojarzę, ale posiadał jedną taką wyjątkową cechę, że podczas swojego istnienia wchłaniał inne programy. I to jest taki jak gdyby zalążek sztucznej inteligencji w tym całym świecie. Jest to wyjątkowa rzecz, którą normalnie programy nie posiadają. I on rósł w siłę i jak gdyby stał się tak naprawdę, on się stał tym głównym złym. On jest nawet bardziej głównym złym niż ten Dillinger w realnym świecie.
Nie.
Tam się jest... wydaje, że on jak gdyby bardziej przyjmuje na końcu...
Jak najbardziej, to on jest główny. Dillinger jest zespodnikiem Sarka. Ja na początku myślałem, że może jednak Dillinger napisał tego MCP,
ale tak prawdopodobnie
nie było. On może go jakoś tam, nie wiem, pewnie go ukradł komuś.
Ukradł go, zapuścił go, ale tak naprawdę to on stał się jak gdyby... Jako jedyny z tych programów ma własną świadomość i on jak gdyby ma własne cele. On jako jedyny ma własne cele. I wszystko to, co mi się też wydawało, że kiedyś Dillinger robił, to tak naprawdę ten Master Control Program robi.
On najpierw rozmawia z Sarkiem i mówi, że tutaj kolejne programy do wchłonięcia dla mnie. Tych, których mogę wchłonąć, to wchłaniam, które mają coś pożytecznego. Ci, które są niepożyteczne dla mnie, wrzucamy je na siatkę gier i tam mają grać. I tam Sark będzie się z nimi rozprawiał po kolei.
Tak.
Więc podejrzewam, że Sark trenuje jakąś swoją sztuczną inteligencję, żeby być lepszy w grach może.
Nie wiadomo.
Po co w zasadzie MCP miałby te bezużyteczne programy tam wrzucać? Prawdopodobnie coś z nich w końcu ma postać. Może właśnie wytrenować Sark.
To jest takie trochę przerażające. Ale z tego świata, z tego w ogóle settingu wynika, że wszystko, że w każdym momencie, kiedy jakiś użytkownik gra w grę, to morduje jakiś program. I to jest tak, i to bardzo możliwe, jak było od zarania dziejów.
Tak zawsze. W każdej grze tak działa.
Tylko ten Master Control Program po prostu jest takim złym, że wysyła nawet dobre rzeczy, programy.
Tam wiele rzeczy jest w tym filmie. Ale oni rozmawiają najpierw z Sarkiem, a potem MCP mówi coś takiego, dawać mi tu Dillingera, łącznie z Dillingerem. I tymczasem w prawdziwym świecie Dillinger jest u siebie w biurze, tam jeszcze jest jedna scenka. On najpierw rozmawia z drugim bohaterem pozytywnym, Alanem.
Kolegą.
Alan Bradley, który...
Kolega po kondzieli, tak jak
pracuje teraz w Bencomie i on przychodzi do Dillingera, zdaje się poskarżyć, że tutaj ktoś mi odciął dostęp.
Tak.
Nie mogę zapuszczać swoich programów, nie mogę nic zrobić na kompie, bo ktoś mi odciął dostęp. Nie? A dostęp odciął MCP, nawet nie Dillinger.
Tylko
Dillinger mówi, że MCP podcinał te dostępy, bo wyczaił, że Flynn coś grzebie z zewnątrz i podcinał dostępy wszystkim. Dillinger mówi, no tak, tutaj musieliśmy zablokować tam wszystkim dostęp poziomu 7, bo tutaj mamy hakera i jest ryzyko, więc musimy zablokować. No, może to się w końcu rozwiąże. Nie? Bradley mówi chyba coś takiego, że on ma taki program Tron i on powinien zarządzać czymś takim, bo Tron służy do tego, że program, który napisał, że monitoruje ruch, znajduje każdy podejrzany ruch i go blokuje. Trochę jak firewall. I go blokuje i Dillinger mówi coś takiego, on będzie częścią MCU, MCP mam rozumieć. On mówi, nie, on właśnie musi być niezależny od MCU, MCP, bo on ma też kontrolować MCP. MCP również ma być pod kontrolą Trona, Tron dlatego musi być niezależny i wolny. To jest ważne. Nie?
On tam używa takiego znanego słowa informatycznego, watchdog.
Ma być watchdogiem również dla MCP.
Tak, ma być watchdogiem również dla MPC. I dlatego właśnie zostaje dostęp zablokowany, żeby Alan nie mógł tego programu do końca uruchomić. Bo okazuje się, że Tron w tym momencie, ten odpowiednik Alana w tym świecie wirtualnym, Tron jest jak gdyby najbardziej potężnym programem, jest lepszym programem od Clue. Wiadomo, bo ten Alan jest chyba lepszym programistą, tylko gier nie robi, tylko porządne programy do pilnowania bezpieczeństwa. I niestety Tron zostaje złapany i zamknięty do takiego więzienia, do tej właśnie...
trochę poczekalnia.
Poczekalnia przed tą siatką gaming grid, tak jak to mówiłeś. I on tam sobie siedzi niestety zamknięty, jest wkurzony, bo on też już wie, że prawie mu się udało osiągnąć swój cel, ale siedzi sobie zamknięty.
Ale Bradley nie ma teraz co robić, więc wychodzi i schodzi do piwnicy, gdzie pracuje jego dziewczyna. W piwnicy jest jeszcze laboratorium, w którym prowadzone są jakieś kompletnie niezwiązane badania. Nad digitalizacją. No i tam stary naukowiec, który jest chyba jeden z założycieli w ogóle tej firmy, on tam mówi w którymś momencie, że oni razem zakładali tę firmę chyba pewnie w jakimś garażu. Mm. Jest jeden z tych najstarszych pracowników tam i pewnie współzałożycielem. Pracują, prowadzą badania nad digitalizacją, czyli nad urządzeniem, które będzie w stanie wczytać przedmiot, zgromadzić go w pamięci, a potem go odtworzyć. Czyli no. Przenosimy, digitalizujemy przedmiot i możemy go przenieść do komputera. Oni tam robią na początku doświadczenie z jabłkiem.
Tak, nie skanowanie obrazków, ani filmu wideo, tylko po prostu transport, taki jak w Star Treku, tylko wiadomości ze świata rzeczywistego, mogą być wchłonięte do komputera. I on tak naprawdę nie mówi, że one coś tam ma się coś dziać z nimi w komputerze, tylko mówi, że ma je schować i wyciągnąć. Także nam się może wydawać, że to po prostu jest taki jakiś system przechowywania, a to się okaże, że to jest znacznie więcej.
Ale wchodzi Alan i mówi, że tutaj wycięli mnie z dostępu, nie mam co robić w firmie, bo podobno jakiś haker jest. I w tym momencie ta jego dziewczyna, jaka Laura, ona kojarzy, że podejrzewam, że to Flynn próbuje się whakować do firmy. Nie musimy go ostrzec, bo zaraz tu Dillinger będzie próbował go namierzyć. Więc wsiadamy, on się dziwnie łatwo zgadza, że jego dziewczyna jest bardzo chętna, żeby dostrzec swojego dawnego chłopaka i go ostrzec przed czymś. No ale jakoś tam się pakują i jadą do tego właśnie arcade'u, który prowadzi Flynn. Flynn's Arcade jest taki bardzo kultowy na wejściu. I tam właśnie Flynn jest zajęty wymiataniem w te czołgi, czyli w Space Paranoids, gdzie naparza do rekognizerów. Tam wszyscy się jarają, patrzą na niego, o tutaj patrzcie, zaraz tu padnie rekord świata w czołgi, w Space Paranoids. Ale Flynn napisał tę grę, więc wie. Tutaj wie wszystko o tym. Więc wygrywa, a potem rozmawia. W tym momencie właśnie Flynn opowiada, jak to został okradziony ze swoich gier, ze swoich czterech gier, które napisał. Wszystkie stały się hitami, on nie tylko nie dostał nic, ale wręcz został zwolniony z firmy. I teraz właśnie próbuje znaleźć dowody na to, że te programy należą do niego i zostały skradzione.
I w tym momencie następuje taka trochę niezręczna wymiana zdań związana z tym właśnie trójkątem, jakimś takim dziwnym trójkątem, taka jakaś stylu, czy ona dalej rozrzuca gadzie, czy coś takiego, mówiłem, tam rzeczy rozrzuca, czy coś tam, takie jakieś dziwne teksty. W ogóle to się później jeszcze będzie przerzucało na te programy w samym świecie wirtualnym, ale oni siedzą tak w trójkę, wymyślają sposób, przez przypadek na to wpadają, co powinni zrobić. Bo ten mówi, że nie ma dostępu. Wtedy mówi ta dziewczyna, że chyba jakbyśmy byli na miejscu, to mogłabym wam dać dostęp na poziomie szóstym, który jest wystarczający. A mówi na to Alan, on ma tego trona, on by w sumie jakby dało mu się polecenie, żeby te pliki znalazł.
Wytransferował.
To by je wytransferował i wpadają na taki pomysł, żeby tam pojechać, przekraść się i Flynn właśnie...
Fizycznie w terminalu stamtąd już po przejściu tych wszystkich firewall nie będzie już miał przesążonego firewalla i
będzie mógł odpalić trona, żeby ten... Chociaż nie, on tam... Tron później chyba dowiaduje się, co ma robić. On generalnie miał coś tam...
Tron generalnie został pojmany i jest wyblokowany, Flynn generalnie ma wejść tam i się połączyć.
No i rzeczywiście.
I zdobyć dostęp.
Tak, wchodzą tam strażnik przepuszcza, bo to w końcu znane firmy, ludzie, znane osoby w tej firmie, więc ich wpuszcza. Alan idzie do siebie, ta dziewczyna idzie do siebie, a tymczasem właśnie Flynn rozsiada się w tym biurze.
W laboratorium. Gdzie testowano ten laser doskonale.
Tak? I zaczyna tam się logować. A Master Control.
Odpowiada mu na czacie. Zaczyna odpisywać. I generalnie ten plan okazuje się, że był całkiem niezły, nie? Nawet był o krok, prawdopodobnie chciał po prostu sobie tylko przyznać dostęp i po prostu wejść. Tak, był tu mega proste. A MCP skojarzył, że za chwilę to faktycznie się uda. Więc najpierw go straszy, potem on coś robi, że odcina tego MCP. Więc MCP przyjmuje kontrolę nad laserem, kieruje go i skanuje Flynna.
Tak.
I Flynn zostaje tak samo, to jabłko przed chwilą, kwadracik po kwadraciku zeskanowany do komputera i naprawdę, no nie wiem co się dzieje, ale on wpada w taki, chyba pokazuje nawet taki jakby tunel.
Tak.
I budzi się w środku komputera jako program.
Swoją drogą właśnie to jest moment, w którym ja zapamiętałem, że to Dillinger polecenie wydał tego skanowania, a to się okazuje, że Dillinger w ogóle...
Nie, on jest takim pionkiem. Tak. To nawet jest przecież scena, w której on mówi, że tutaj na przyszły tydzień MCP mam zaplanowane tutaj wejście do Pentagonu. Na pewno mają jakieś ciekawe pliki, nie? No. A on mówi, nie możesz tego robić, nie możesz wchłaniać tego programu. Za dużo tutaj się szumu robi, ktoś nas wykryje. I ty też się przejmuj sobą, bo ma tutaj informacje o tym, że dowody na ciebie, że kradłeś w przeszłości oprogramowanie i wydawałeś jako swoje.
Także
więc ma haki nawet nie Dillingera.
Jak to oglądałem w latach 90. po prostu może nie byłem w stanie zakumać, że ten...
Tam się trochę też dzieje, no to pamiętasz, że oglądałem to któryś raz, nie? Także tam jest wbrew pozorom trochę tej fabuły, ale głównie takie zakulisowe.
No, trochę tak.
Bo ta zwykła fabuła, która się dzieje, jest tam w środku tego komputera, to jest prosta.
Tak, to prawda, jest prosta. Flynn wpada do tego świata komputerów i się, kurde, budzi właśnie na jakimś takim Gdzie on się obudził? W jakimś, kurczę, na ulicy się obudził?
Nie, on został za chwilkę pojmany przez właśnie tych strażników. Tak jak
złapali go strażnicy, szpędał się, tam go złapali go i też go oczywiście zamykają do tego więzienia. I tam jest bardzo sprytnie pokazane, że on sobie siedzi w jednej celi, obok w celi siedzi program, który nazywa się RAM, który był kiedyś programem, który badał tam chyba, jakie komu ubezpieczenia dawać i generalnie opowiada, jaki to był dumny, że ludziom pomagał, ubezpieczenia im dawał.
Nie wiem, czy nie mylisz dwóch programów. Jeden jest ten gościu, który mówi, że pracował w ubezpieczeniach, to jest taki trochę grubszy kolo. I to jest pierwszy gościu, który ginie, bo Flynn go...
A Ram nie był też?
Ram był też, to był taki chudy gościu i on jest lustrem jednego gościa, który pracował z Bradleyem. On go na chwilę zaczepia, może... mówi, mogę wziąć twój popcorn.
To bardzo możliwe, że pomyliłem tego co pracował z ubezpieczeniami.
Ram
z tym
to jest
Ramem.
Taki super chudy koleś.
Tak, właśnie chodzi mi o Rama. Chodzi mi o Rama, a w cele obok siedzi dalej Tron, który jest odwrócony tyłem i go w ogóle Flynn nie widzi. Mhm. Jakby go teraz zobaczył, by zobaczył Balana, by się może coś zorientował. Ale go nie widzi, bo Tron jest po prostu odwrócony tyłem i się nie odzywa. I od razu, co go od razu wzięli, Flina tego go zabierają i wystawiają go właśnie na tą strefę gier.
Wystawiają
i
go grać
i teraz właśnie każą mu grać.
Każą mu grać piłkę rzucankę.
Piłkę rzucankę właśnie z tym...
Z drugim gościem w tym takim stroju przepasanym.
Tak,
i to jest takim trochę gorszym gościem od ubezpieczeń.
I to jest faktycznie koleś od ubezpieczeń.
No, ale Flin jako, że te gry wszystkie zna na wylogu, rozpoznał, że to są niektóre rzeczy, które on napisał. Więc załatwia, chwilę mu zajmuje wyczajenie, o co chodzi, a potem bez problemu rozwala tamtego gościa. I on tam już spada, bo tam są takie kręgi, które znikają,
wiśna,
ty mówi, no skończcie już tę grę, gościu przegrał. Nie? No. I oni w tym momencie wyłączają to wszystko, gościu spadł i jest zszokowany, że właśnie zabili jakiegoś gościa, on nie chciał go zabić.
Bo do tej pory Flynn w ogóle myślał, że zgra. Gdyby nie on, kiedy mówili mu, że idzie pograć, to mu się wydawało, o idę sobie pograć. No, dla niego gry to gry, a tutaj gry to właściwie jest walka gladiatorów na śmierć i życie.
Tam jest coś takiego, że chyba ci, którzy tam najwyżej przechodzą w tych grach, oni będą mieli ofertę, że mogą dołączyć do słynnej Gwardii Sarka. Tak. Dwójce oni też są.
Tak,
więc mogą dołączyć do tej elitarnej armii Sarka i będą razem pewnie tam mordować na tej sieci, czy cokolwiek. A prawdopodobnie MCP i takie wchłonie, więc...
Opowiadamy o wątku religijnym, który to się już rozpoczyna?
Zaczyna się. Oni tam nawet, jak Flynn zostaje chyba pierwsza złapana, nie, jeszcze wcześniej, łapią właśnie tego gościa, który mówi, że mój użytkownik tutaj czeka na dane, niosę ważne dane dla mojego użytkownika, iść ten religijny śpiże, do celi. I okazuje się, że użytkownicy są jakby bogami w tym świecie.
I to jest właśnie niezłe.
Jeśli ktoś wierzy w użytkowników, to znaczy jest hiperwierzący, a ludzie od Sarka i od MCP chcą wyrugować kompletnie tę wiarę, chcą ją kompletnie zniszczyć i mówią, że nie ma żadnych użytkowników. Nie ma żadnych użytkowników, nikt tutaj nie ma.
Nie ma użytkowników. Programy mają taką wiarę, że użytkownik jest najważniejszy, on jak gdyby jest tą siłą sprawczą, on rządzi, on jest nad programami, a MCP chce siebie postawić w miejsce tego Boga. Dokładnie. Dlatego właśnie wszystkich wyznawców użytkowników zamyka w koloseach, żeby walczyli jak gladiatorzy, rzuca ich lwom na pożarcie. To jest totalnie po prostu wzorowanie jakichś takich prześladowań Rzymian.
To jest głęboki film religijny. Dodatkowo, i to od razu ci powiem, to jest film religijny, który jest opowiedziany jako chyba jedyny, który znam. Film, który jest opowiedziany z perspektywy Boga, bo my jesteśmy bogami w tym świecie. Także oglądamy, jak te małe mróweczki gdzieś tam chodzą i nas wierzą. To jest w ogóle
To się będzie, co chwilę te elementy religijne się będą pojawiały, ale w tym momencie oni tego Flina tam odkładają. Odkładają z powrotem do tej poczekalni i potem tak właściwie chyba od razu praktycznie jest do kolejnej gry zabierany, tym razem jest zabierany do...
Do światłocykli. Światłocykle zaczyna się rozgrywka, przeciwko nich są ludzie właśnie od Sarka.
I tam wystawiają różne części.
Są we trzech. Tak. Są Flynn, Ram i Tron.
Dokładnie. I oczywiście, jak to Flynn, jako wiadomo, wymiatacz.
Flynn jest wymiataczem, ogarnia wszystkie triki w tych cyklach i tak dalej, rozwala kompletnie wszystkich. Dodatkowo jeden z tych złych gości, który wyrąbał się w ścianę, był w ścianie dziurę. Tak. Flynn zauważa szansę, ponieważ ten świat to tak działa, że można przez dziurę uciec z programu, czy tam z siatki. Więc tutaj Flynn mówi, tutaj spadamy z tego, zbijamy się stąd, kto chce to za mną.
Wszyscy trzej uciekają przez tą dziurkę. No i w tym momencie oni uciekają, pierwszy pościg się nie udaje i kurczę, zestresowany, mega przerażony ten odpowiednik Dingera, czyli
Sark.
Sark mówi, Boże, muszę teraz to, kurde, muszę to zgłosić mastercom programowi, przy mnie może skasować za to, jest przerażony. I mówi, że uciekli, no goni, mówi, kurde, trzeba złapać, nie mogą właśnie programy wolne biegać po tym, że nie mogą coś tam znaleźć i kolejne siły zostają wysłane, by ich znaleźć. I na szczęście dla, no i tam się rozdzielają w pewnym momencie, Tron. To jest, taki, jest taka scena, że jeden z tych czołgów strzela do ich motocykli. Tron zostaje oddzielony i widzi, że te motocykle wybuchają, Rama i Flina, i myśli Tron, że oni zginęli. Oni tak, wszyscy myślą, że oni zginęli. Oni na szczęście jakoś tam, kurde, przeżywają i dzięki temu mogą w ogóle na chwilę się gdzieś tam na bok odsunąć.
Ja pamiętam, że oni chwilę idą razem, wtedy spotykają to źródło na przykład energii.
Źródło energii jeszcze jest, tak. Jest. Takie, kurde, to akurat mi się wydaje, że za dużo narkotyki kłodziły, jak oni to kręcili.
Nie, to jest po prostu, jeśli jesteśmy w środku tego komputera, to jest film fantazy. Po prostu. To jest film fantazy.
Tutaj drużyna RPG-owa znalazła źródło życia.
Znalazła źródło życia, a potem idą do wieży, żeby najpierw przejść przez strażnika, już trochę spoileruję, a potem dochodzą do złego czarnoksiężnika, którego trzeba pokonać. Także to jest totalnie film fantasy.
Jest.
To nie jest tylko film religijny. To jest też film, który pisali ewidentnie goście, którzy za dużo wieczorów spędzili w D&D.
To też prawda. No tak.
Także oni tam idą, tam trochę się poznają i też film się dowiaduje troszkę o tym świecie. On już się nauczył na tyle, żeby nie mówić, że jest użytkownikiem.
Tak, bo
nikt mu nie uwierzy. Ale tam trochę słucha, Ram jest właśnie taki zawsze bardzo wierzący. Alan mówi na przykład, nie Alan, tylko właśnie Tron, mówi coś takiego, że mój użytkownik, Alan Bradley, w momencie, gdybyśmy na przykład dotarli do wieży wejścia-wyjścia, to moglibyśmy się z nim porozumieć. Teraz jesteśmy odcięci, ale... No.
Ja ci powiem, że to tak nawet trochę mega bardziej religijnie brzmi, bo on tam siedzi w tym momencie i siedzi i nagle tak ma gdyby takie olśnienie, że mój użytkownik mnie wzywa. On nawet chyba tak mówi, że mnie wywołuje użytkownik i on wtedy mówi, musimy iść do wieży,
no bo
żeby z nim pogadać.
Cały czas próbuje się tam dobić.
Tak, także to jest taki, wiesz, głos, kurde, jakby dostał wezwanie od Boga w głowie, że...
użytkownik chce się z nim porozumieć, on musi wejść do wieży i z nim porozmawiać. Wieże służą właśnie do komunikacji. Notabene MCU powyłączał wszystkie wieże.
Tak, tylko za zgodą. Za zgodą tylko strażników wieży można się tam dostać. Akurat oni mają szczęście, bo z tym strażnikiem wieży jest. Tylko to jest chyba później.
To jest dopiero później. Oni muszą jeszcze dojechać tam po tym promieniu.
Tak. Bo tak naprawdę oni tam się rozdzielają. Ten komputerowy Alan idzie do jakiejś takiej do swojej dziewczyny.
Która jest faktycznie jego dziewczyną.
Tak.
I czeka na niego.
Czeka na niego. Ona jest tam taką panią, co steruje tam przesyłem danych po promieniach światła. I na szczęście. I on chce właśnie do tej wieży pojechać. Tutaj jest taka też scena niestety smutna, bo gonią tych Rama i Flina, w pewnym momencie Ram jest ranny i niestety
umiera. Ale nagle dzieje się jedna bardzo ważna rzecz. Nagle się okazuje, że Flin ma moce w tym świecie.
Tak.
Ponieważ on jest użytkownikiem wyjątkowo. I programistą. I on udaje mu się uruchomić na nowo rozwalonego recognizera.
Tak.
Więc ma moc uruchamiania programów i ma moc jakby naprawiania. Jako programista może to zrobić. W tym momencie Ram jest
taki zdziwiony.
Zdziwiony, on widzi światło w tym momencie, bo spotkał użytkownika, prawdziwego użytkownika. I to jest takie coś, ty jesteś użytkownikiem.
Tak.
Także on zobaczył, przez cuda, które uczynił,
on uwierzył.
Znaczy, on wierzył zawsze,
spotkał i on jak użytkownik. Jak on umiera, to się pyta, jesteś użytkownikiem? Mówi, jestem użytkownikiem. I ten Ram po prostu...
Będziesz walił ze mną. I poszedł do Nikon, bo programy idą do Nikon.
Ale wyobraź sobie, że to jest koleś, który umierając zobaczył Jezusa swojego.
Żywego
Jezusa.
Czyni cuda przecież.
Tak, zobaczył cuda.
Uruchomił rekordnera.
Tak, on jeszcze potrafi przez dotyk zmieniać kolory z siebie, bo oni tam mają różne kolory. Niebieski to jest taki zwykły, czerwony to jest tam security, powiedzmy.
I są też różne dziwne kształty tych przebrań, które są jakieś pomniejsze programy.
Tak, i właśnie Flynn, jak dotyka jakąś osobę, to może zmienić, o czym na początku nie wiedział, może zmienić się, jak gdyby zakamuflować. Więc ten umiera.
Ram już niestety umarł. Ale on wchodzi do tego recognizera, że może tym latać, spotyka Bita.
Tak,
jest postacią epokową, ponieważ jest to pierwsza postać w historii kina generowana w pełni komputerowo.
Która mówi.
Mówi. Ma role mówione, bardziej mówi tylko tak i nie, bo jest bitem. Ale jest generowany i dodatkowo jego kwestie są też robione przez syntezatorowy, nie przez aktora przekształconego, tylko przez syntezator.
Kurde, zauważyłeś, że się zawsze mówi, że pierwszym takim obiektem to był ten rycerz z Indiana Jonesa?
Później. Nie, więc nie, to z tego
młodego Sherlocka, ale to pokiczkało mi się, okej. Okay. Z młodego Sherlocka, ale to jest jednak tak naprawdę prawdziwy.
To jest pierwsza postać. Wszyscy mówią, o, Jar Jar Binks. Jar Jar Binksem była postać, która miała, cały film był o niej, nazywa się Duszek Kacper. I on był w pełni robiony komputerowo w tym filmie. Był kilka lat przed Gwiezdnymi Wojnami. A przed Kacperem był Bit. Więc i to jest pełna postać. Występuje w dwóch chyba scenach.
Tak.
Mówi tylko yes i no, ale jest prawdziwą postacią, jest obracającym się takim wielobokiem, ale jest pełnoprawną postacią, tak, z rolą mówioną.
Tak. Jakim zbiegiem okoliczności Tron chce z tą dziewczyną porywają jeden z takich właśnie
pojazdów. Który pojazdów. Jest moim ulubionym modelem w całym tym filmie. Wygląda po prostu pięknie, jest taki, w kształcie takiego motyla i posuwa się po promieniu.
To jest coś takiego jak...
Oni mówią Sola Sailor, czy coś
takiego. Tak, coś takiego jak ten pojazd hrabiego Duku z Gwiezdnych Wojen. Po prostu na świetnym tym, pchany przez światło, żaglowiec, który płynie, leci w takim promieniu. On tam też się jakoś magicznie znajduje, wskakuje i spotyka tego właśnie Trona. Okazuje się, że żyją.
Tam jest coś takiego, że Flynn porusza się rekognizerem, który w końcu chyba się rozpada. Ostatecznie. Ale jakoś tam doskakuje i w końcu się spotykają. Tam jest też taka... oni są obaj na tym. I wtedy chyba Flynn używa mocy, żeby przeskoczyć na inny promień, bo Sark już jest za nimi. Po tym całym promieniu sunie swoim wielkim krążownikiem.
A to trochę później, bo on wskakuje na ten statek i on odlatuje, on wskakuje i ledwo to się chwyta i trzyma się, a potem rzeczywiście gonią ich właśnie te takie rekognizery, tylko przyczepione na tych. I on właśnie chwyta się innego promienia i go przyciąga.
Tak, bo jest sąsiedni promień, ale nie zdążył się przekierować, więc Flynn robi to ręcznie i przeżywa.
I to jest też właśnie...
W tym momencie już tutaj kolejny cud uczynił.
Kolejny
i zaczynają patrzeć na jego.
Ale mówi, że to zwykła fizyka. Cud uczynił. I oni właśnie lecą do tej jednej z wieży wyjść, której na szczęście pilnuje jeden z tych najstarszych programów tego...
Dymont. Nie wiem, jak się nazywa ten gość na zewnątrz, pewnie gdzieś tam pada. Ale program nazywa się Dymont i on jest jakby wbudowany w tę wieżę, jest w takim stroju, który jest wbudowany, obraca się z częścią wieży. I on jest takim naprawdę starym programem, który tam jest od samego początku prawdopodobnie. I on jako pierwszy mówi, że pamiętam wielkiego MCP, jak jeszcze był malutkim programem szachowym.
Tak jest.
Więc on jeszcze go kojarzy i on w zasadzie daje się przekonać tym, że będzie mógł namieszać MCP.
Tak.
Więc spokojnie i on im tę wieżę otwiera i
urwa. I tam wchodzi Tron, wyciąga swój dysk i w końcu może skomunikować się ze swoim bogiem Alanem, który przekazuje mu informację, że musi wyciągnąć z MCP informację o tych grach. I on jak gdyby dostaje wtedy misję od Boga, że musi iść do MCP i
wejść... On zgrał coś na ten dysk, co
tak,
pozwoli
program, tak, tak, program, który pozwoli mu właśnie te dane odzyskać. I
bo my w zasadzie nie powiedzieliśmy, w zasadzie mają na plecach takie małe dyski, które wyglądają takie frisbee, tylko
kurde, można zdjąć. Ja zawsze myślałem, że to są takie dyski, a to jest totalnie frisbee. Po prostu
to jest zwykły pomalowanie, ktoś po prostu pije z niego.
Tak, to jest zwykły,
normalny miska frisbee. Taka
tak, miska to w ogóle śmiesznie wygląda. No i mają kolejną misję dojść do MCP i w tym momencie jest bardzo fajny moment, bo w tym momencie jak gdyby MCP mówi Dillingerowi, czyli programowi Dillingera, którego ciągle nie zapomina, Sarkowi, że ten kurczę program to jest użytkownik. I nie wiem, czy zauważyłeś, że ten niewierzący Sark...
Nagle użytkownicy nie tylko istnieją, ale chodzą pomiędzy nami.
Tak. I to jest Sark jest niby niewierzący, niby walczy z tą wiarą, ale jak tylko usłyszał, że użytkownik chodzi po świecie... Kiedy okazało się, że naprawdę chodzą programy, to on ma po prostu kurde strach w oczach i nie jest do końca przekonany, że chce tego tego Flina teraz właściwie gonić. Ma kurczę, ale... No niestety, MCP mówi mu albo to, albo idziesz do piachu.
No,
to on się przekonuje, że dobra, porządeczku. I oni z tej wieży wychodzą i ruszają w stronę właśnie master control programu, który jak się dowiaduje, że coś się stało, bo on tą komunikację widzi, to przychodzi, aresztuje tego starego programa, zabiera go też, żeby go wchłonąć. I on nawet niestety go chyba nawet zjada, on go wchłania.
Ja mi się wydaje, że on chyba przeżył na końcu.
On przeżył, bo wyszedł z tego jak gdyby, ale MCP go wchłonął go, tak, bo on tam...
Pamiętam, że oni byli przypięci do takiego półkrągłego budynku, takiej ściany.
Oni są w ogóle przypięci
jak... On jest torturowany w pozycji krzyża, jak najbardziej, to jest kolejne nawiązanie.
To jest męczennik, kurde, wiary w użytkowniku, także totalnie religijny film. Oni tak są właśnie przykuci i zostają wchłonięci przez MCP. Ale na szczęście oni tam po paru perypetiach wpadają do tego głównego centrum sterowania, gdzie pierwszy raz widzimy, jak wygląda, no może nie pierwszy raz widzimy, ale gdzie widzimy, wcześniej też był pokazany, jak wygląda MCP, a MCP wygląda jak taki...
Tak obracający się rdzeń z jakiegoś takiego coś jak bursztynu, z taką twarzą jeszcze animowaną, z dwoma pozycjami.
Najgorszy chyba efekt w tym filmie, mi się wydaje.
No wszystkie inne faktycznie wyglądają, mogliby zrobić go jako błyskający w miarę mówienia strumień światła i to byłoby dużo lepiej, nie?
On wygląda jakby kurde namalowany takimi plakatówkami. Mhm. Wszystko inne w tym świecie się błyszczy i świeci, a on jako jedyny jest taki...
Wydaje mi się, że koniecznie chcieli zrobić twarz, a nie dało się po prostu zrobić twarzy wtedy jeszcze dobrze, nie? Po pierwsze musiała być uproszczona, bo jakby zrobić bardziej realistyczną, no to wyglądałby potwornie jeszcze bardziej. A tak to mając kilku poligonów zrobioną gębę tego gościa i... No i to w sumie jedyne.
Ale mogli im chociaż błyszczący ten jego, kurde, otoczkę jego błyszczącą zrobić bardziej. Tak wygląda trochę śmiesznie.
Nie,
matowo,
dla mnie powinien, uważam, że powinien być strumieniem światła, ewentualnie jakimś efektem powinien
takim
być,
jak a nie twarzą. Bardziej jak zord z tych...
Nie, powinien być jakimś efektem, a nie twarzą, tak mi się wydaje. Ale no niewidocznie, może po prostu tak chcieli.
Zauważ, że to jest jedyny program bez ludzkiej twarzy.
No bez ludzkiej, bo nie ma twarzy swojego użytkownika, no bo nie ma twarzy, nie powinien mieć twarzy w ogóle, nie?
Tak, bo to jest program...
A ci powiem, że nie, jeszcze na końcu chcę, ale dobra, tak? do końca. Tam jest, już jesteśmy na końcu, bo tam ten cały krążownik, tam został Flynn i Jori, ta dziewczyna. Mhm. I zostali na tym, tam niby miał się skasować ten statek, ten Sarg jak schodził, mówi, że tutaj my zabieramy tutaj więźniów na wpłynięcie, a was zostawia na statku, ten statek tylko dojdzie do końca, to się sam skasuje razem z wami. Tak. Ale Flynn jakoś tam zrobił, że się tak nie skasował, ponieważ nie był mocy użytkownika.
Tak, zeskoczył tam na taką platformę na górze, nad tym całym MCP.
Zobaczymy się na dole, tron gra Arkanoida, ponieważ musi strącić kilka takich bloczków, które zasłaniają ten rdzeń, tak MCP, żeby wrzucić tam ten swój dysk. Flynn uznał, że mu pomoże.
Ale jeszcze wcześniej tron musi pokonać Starka.
Starka, tak. Walczą na takiej siatce, bardzo krótka walka jest. Myślę, kurczę, krótka walka, pewnie pieniądze się skończyły na ten, ale okazuje się, że nie. Że Sark wprawdzie zostaje na chwilkę pokonany, a wtedy MCP mówi już tak, jak ci desperacji, teraz daję ci wszystkie moje moce. I Sark zaczyna rosnąć. Bardzo fajny efekt, który ma ci robi gigantyczny.
Tak.
I chwilę walczą. I też jest fajnie zrobiony, że jest spowolniony, jak jest tym olbrzymem. Nie porusza się z normalną prędkością, tylko tak jak powinno się robić wielkie postacie, czyli porusza się trochę wolniej. Także bardzo fajny efekt.
Ale mimo wszystko go pokonuje.
I wchodzi tam i wtedy zaczyna tym swoim dyskiem strącać te
bloczki. Ale niestety, kurde, te bloczki są trudno strącalne. No, nie można strącić. Ten dysk przerzuci do środka, a te bloczki się kręcą. Ale wtedy Flynn używa swojej ostatecznej mocy, czyli po prostu...
Wskakuje wskakuje do tego promienia.
Tak, wskakuje do promienia, skasuje do MCP. MCP się gliczuje, bym powiedział. Zawiesza się na chwilkę.
Albo po prostu go powstrzyma na chwilę, spowolni na przykład ten pieszczek.
Te bloczki się spowalniają, robi się to dziura.
I on rzuca ten dysk, wtedy dane
lecą. Tron rzuca dysk z danymi Alana.
I MCP ginie, się rozprasza i przez chwilkę, i to jest to, co ci chciałem powiedzieć, przez chwilkę widać MCP jak wygląda. Prawdziwy. No. Jest taki wielki sarkofag, który wygląda jak sarkofag takiego faraona i w nim jest wbudowany taki człowiek, bardzo stary gościu z taką twarzą.
Faktycznie.
Który, on się obraca, tak ostatnia scena z nim, obraca się i widać, że on obracając się naparza w takie jakieś urządzenie, które wygląda jak maszyna do pisania, prawdopodobnie to jest kalkulator mechaniczny. I on w niego naparza, żeby pokazać, jak stary jest ten program. Że nie tylko ma twarz super starego człowieka, o którym pewnie już każdy zapomniał, bo ten użytkownik pewnie już nie żyje. A on jeszcze naparza w tym bardzo stare urządzenie obliczeniowe. Tak stary jest ten program. I tak kiedyś był prymitywny, bo to jest ten sam rdzeń tego starego programu szachowego. Tak prymitywny był kiedyś ten program. I on tam się rozprasza i wpada chyba w ogóle w ten swój sarkofag.
Jakoś przegapiłem tej strony. Musiałem się odwrócić.
A ja to zatrzymywałem trzy razy, żeby
wyobrazić tę maszynkę. Bo to krótkie, tak. Mhm. No, rozumiem. Musiałem, kurde, się akurat zrzucić.
Ja to pamiętam nawet z tego starego. Jak kiedyś oglądałem na Polsacie, jak leciało.
Ja sobie to jeszcze, kurde, raz rzucę, raz zobaczę.
Także jest kilka takich elementów, które można
nie wiem, bo ja tam właśnie zauważyłem, że tam na przykład uwalniają się ten program tego starego...
Tak, on się pojawia na końcu i w tym momencie wszyscy wychodzą. Główny zły został pokonany. Jak wiadomo, w każdym filmie fantazji, jak pokonamy złego czarownika, to całe jego zło też się rozproszy automatycznie.
Tak.
Więc wszystko znika i wszyscy Dimut tak wychodzi i mówi, patrzcie, jak wszystkie wieże się zapalają. Teraz
się,
użytkownicy mogą korzystać.
Zapalają się wieże wejścia, wyjścia.
Teraz wszyscy użytkownicy mogą korzystać.
I taka fala takiej właśnie energii. No zupełnie jak w wszystkich innych filmach fantazji, gdy główny zły jest pokonany, to fala dobrej energii musi ten zło znika ze świata.
Tak,
mówiliśmy już kilka razy.
To jest taka trochę zawsze z lat 80. bardzo wiele poważnie. Taki film, który dzieje się w realistycznym świecie, też się kończy tym, że pokonujemy głównego złego, a cała reszta się rozwiązuje sama. Mnóstwo filmów tak ma. Wystarczy złapać głównego złego. Każdy film zadośćuczynił.
Tak, tak, dokładnie. A Flynn...
Zwłaszcza te takie bardziej dla dzieci na przykład. Typu, no nie wiem, jakieś takie filmy nowej przygody.
Ale to tak samo jak mówi Indiana Jonesie też, kurde, odłożono kamień. Tak,
pokonaj głównego złego, w ciągu 3 minut kończy się film, bo już w zasadzie wszystko inne się rozwiązuje samo.
A tutaj powinniśmy jeszcze wspomnieć, że Flynn, kiedy skakuje do tego MCP, to go wyrzuca gdyby z komputera.
Tak, i wyrzuca go. Dlaczego go nie skasowało, nie zabiło, nie mam pojęcia.
A miał moc użytkownika.
Miał moc użytkownika, wydostał się.
W końcu był bogiem.
Wydostał się, laser znowu się załącza i znowu go, tym razem go regeneruje. Pojawia się i wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy zadowoleni. Tron jest zadowolony, mógł tutaj odblokować system i porozmawiać się ze swoim użytkownikiem.
I tutaj jest
wszyscy inne programy.
To jest scena, którą się śmiałeś ostatnio, że się na drukarce drukuje napis, że autorem tego i tego jest ten. Ale ta informacja Purity One.
Ona leci do wszystkich.
Ona leci do wszystkich. Na wszystkie terminale leci.
To jest takie
tylko...
trochę uproszczenie tego, że to zostało opublikowane. I to już teraz jasne. Tak. I Dillinger też w swoim gabinecie to odbiera.
Odczytuję.
I w zasadzie nawet trudno powiedzieć, że byłeś jakoś czego nie zmartwił. Podejrzewam, że on raczej poczuł ulgę, że już przynajmniej ten MCP nad nim nie wisi.
Tak, bo on kurczę, on tak naprawdę nie
on
był
został
tutaj...
zwolniony i tak dalej, ale, tak, przynajmniej, ale przynajmniej tyle, że już nie jest zakładnikiem programu.
Tak, bo on w sumie był tylko pionkiem w momencie, gdyby nawet ten MCP mówi, że jestem teraz milion razy lepszy od momentu, w którym jak gdyby pozwoliłeś mi działać na własną rękę. Milion razy inteligentniejszy. I nagle łamek sceny, helikopter, z którego wychodzi.
Błyskawicznie przeszło do akcji, pół roku chyba czyjeś do przodu. Pojawia się helikopter, wysiada z niego Flick, który teraz jest prezesem firmy, nie wiadomo dlaczego, nawet nie pracował w tej firmie,
To jest ziomek, który był programistą i kurczę,
zrobił 4 gierki w życiu i to wszystko, co zrobił. Jego programy użytkowe są do kitu, jak było widać.
Tak, nie jest dobrym programistą, tylko dobre gierki pisze. A tak naprawdę ten cały, kurde, główny zły człowiek, jak ona było, kurde, Dillinger, on w sumie nie wiadomo, czy on był złym programistą, może dobrze zarządzał firmą, może na Boga. Bogata była.
Już tutaj
został tym prezesem w końcu, wiesz, przez ileś tam lat. On gry napisał, ale potem jak gdyby się wspinał, tak? Także musiał być dobrym zarządzającym. Może ten MCP mu pomagał, trudno powiedzieć. A ten został za te 4 gierki nagle prezesem. Tutaj rzeczywiście więcej sensu ma ta dwójka, gdzie jest to trochę jakby implikowane, że on był twórcą tej firmy. To Michał, mówimy o efektach, czy jeszcze o Chrystusie?
No właśnie miałeś, już zdążyłeś powiedzieć o czym jest. To jest film religijny i tak jak ja dopowiedziałem, że to jest film religijny, który oglądamy z perspektywy Boga. Bo generalnie, jeszcze zwróć sobie uwagę, jak to wygląda z perspektywy tych programów.
No.
Że programista, użytkownik zstąpił z niebios i stał się programem, tak jak my, żeby chodzić pomiędzy nami,
czynić cuda.
I na końcu pomóc pokonać, poświęcił się wskakując do promienia i być może zginął, bo prawdopodobnie zginął. Programy przecież nie mają podstaw wiedzieć, że on przeżył. Prawdopodobnie zginął i poświęcił się za nas, żebyśmy my mogli służyć naszym użytkownikom i im służyć będziemy zawsze i wszędzie. Ponieważ jesteśmy malutkimi żuczkami i żaden program, ponieważ tamten, to jest taki typowy motyw wieży Babel, nie? Że jeden z tych pomniejszych programów, tych sług bogów, nagle powiedział, że nie, teraz ja będę równy bogom. Zbuduję coś, będę równy bogom. Nie ma żadnych użytkowników nade mną, nie ma żadnych bogów. Ja będę potężniejszy. I już wyciąga ręce do tych użytkowników, już tam próbuje działać w tym zewnętrznym świecie, już chce być potężniejszy od Boga, ale trzeba go ukrócić, ponieważ to jest film religijny i musi zostać ukarany. Nie ma czegoś takiego.
Także
musisz zginąć.
Normalnie prawie jakbyś Ben-Hura oglądał. Albo
zbyt pyszny i musiał zostać, MCP był zbyt pyszny i musiał zostać ukarany.
Także to jest właśnie, jakbyś oglądał z lat powiedzmy 60-70 -tych takie filmy w stylu, kurde, o tym Mojżeszu, co idzie.
Tak, no dokładnie.
Ben-Hur, prześladowania, kurczę, nie wiem, nawet ogniem mieczem, tylko kurczę, Quo Vadis prawie, że... No, jeszcze nawiązania właśnie do tych gladiatorów, do tych prześladowań, ukrzyżowań, tego ścigania ich za to, że właśnie wierzą w użytkowników. I to, że właśnie niby, ale to jest w ogóle śmieszne, bo niby oni wiedzą, że użytkownicy są, ale muszą, nie do końca wiedzą.
No, MCP na przykład twierdzi i bardzo głośno krzycza o tym, że mnie nie napisał żaden użytkownik.
Tak.
Nie? Że nie ma żadnego użytkownika. Sark nawet mówi, że ten użytkownik to muszą iść, kto inny nas napisał.
Tak, on sam.
Nie stworzył żaden użytkownik. I wiesz, no, ten użytkownik stworzył ten program szachowy, nie? Ale wszystkie inne programy on pochłania sam, nie? Więc jego stworzył bardzo wielu użytkowników.
Tak, on jest sumą.
Ale jego samego nikt nie stworzył, nie? No, stworzył się sam.
Tak, ale
z tych programów.
To nieprawda, bo po pierwsze, że raz, że jest, był początek, miał początek jako program stworzony przez użytkownika, a dwa, jest jak gdyby sumą rzeczy stworzonych przez Bogu, bo jak gdyby on...
Dobrze, ale
on
sam je wchłonął,
ale on wchłania tylko części bóstw, tak? Rzeczy, które bogowie stworzyli, więc jak gdyby też nie jest...
Sam no, ale siebie... jednego z tych bogów prawie zniewolił.
No tak.
No tak, wiesz, tak. No, nie mów, że tutaj nic ale nie ma z tym, nie?
Ale kilka z tym tam po prostu jest totalnie
absolutnie
jakbyś oglądał, nie wiem, jakąś pasję Chrystusa albo jakieś takie tego typu momenty. Szczególnie jak te programy właśnie, ten jak zobaczył swojego Boga, ten jak się przestraszył, że Bóg chodzi po ziemi razem z nimi. To są takie elementy, które po prostu, ja tego nie widziałem za młody, że to jest tak totalnie religijny film.
Dokładnie tak.
To jest przerażające aż. Nie mówi się o tym generalnie, gdyby o tym,
nie,
to jest religijny
film. Nie kojarzę tego, ale faktycznie, sprawę zastrzegam. Myśmy dwaj to niezależnie zauważyli, bo nas teraz filmie. Nie rozmawialiśmy
wcześniej. Nie. O tym to jest film o Chrystusie, kurczę.
To jest absolutnie. Na Chrystusie i to jest jeden z niektórych filmów, który mamy możliwość oglądać z perspektywy Boga. Tak. I generalnie też śmieszne jest to, że osią wiary tych wszystkich programów jest to, że są nic nie warci i jedynie to służenie tym swoim Bogom, nie ma nic innego.
Ale są szczęśliwi w tym służeniu, tak?
Tak. Pamiętajmy o tym, tak? Ludzie chcą być, można zniewalać, bo oni są szczęśliwi, jak są zniewaleni. Zaraz to obejrzę trzeci raz i się okaże, że to jest film o niewolnictwie.
No tak trochę, ale niewolnictwie religii, tak, no kurczę.
Ale o tym, że niewolnictwo jest dobre, niewolnictwo jest okej, niewolnictwo jest fajne.
No tutaj
widzę. Znaczy, proszę przekonać niewolników, że to jest dla nich dobre i będzie dobrze. A jak któryś się zbuntuje, no to trzeba go przyciąć.
Bo widzisz, tutaj problem polega na tym, że to jest tak trochę, że to był właśnie zły program, który złe rzeczy czynił, ale można by sobie dobrze wyobrazić, że byłby to dobry program.
W dwójce jest inaczej, bo są te programy te izomorficzne, czego tak, się nazywają,
które powstały z chaosu. Powstały z chaosu.
I właśnie tam Lebowski siedział i medytował przez 20 lat wewnątrz tego komputera. Medytował nad tymi programami, które powstały znikąd, czy one są żywe, czy nie. I nawet się okazało, że są.
To może o efektach.
To może o efektach.
Mój drogi, to jest film po prostu przełomowy.
Przełomowy. Nigdy wcześniej w kinie nie było tylu efektów komputerowych w jednym filmie naraz i cały film nie był zbudowany jakby na tych efektach. Ten film dałoby się na upartego zrobić normalnymi animacjami. Część scen była robiona normalną animacją.
Ja tam się naoglądałem jakiś filmików na ten temat i oni mówili, że tam jest 20 minut takich totalnie scen.
To jest nadal dużo na taki film.
Tak, totalny taki film, scen, które zostały stworzone typowo w komputerze. Z tego co kojarzyłem, to w ogóle, co obejrzałem, to ten film były trzy firmy, które niezależnie tworzyły różne efekty. Tam osobno były tworzone na przykład te latające ST, osobno czołgi, osobno ten latający statek, osobno bit był stworzony, było podzielone między trzy firmy. I z opowieści tego kolesia, który to koordynował, wynikało to, że najtrudniejsze było to, że po pierwsze te wszystkie trzy firmy tak z sobą zgrać, żeby to miało wspólną wizję artystyczną.
A nie jest tak, że może się wymienić plikami na przykład. Tak. Oni prawdopodobnie używają w ogóle innych kompletnie komputerów z innym
programowaniem. On w ogóle opowiadał, że każda z tych firm musiała na potrzeby tego projektu stworzyć własne systemy do tego.
Które robione, były, to też nie jest nic nienormalnego.
One były z sobą kompletnie niekompatybilne, nie miały z sobą nic wspólnego i właśnie opowiadał, że na przykład on chciał, jak chcieli na przykład, żeby coś przejechało, to brał taką kartkę papieru, rozrysował technicznie po prostu, jak ma być kamera prowadzona, jak ma statek latać, to niósł do animatorów. Animatorzy wyznaczali sobie trzy punkty, szli do takiego specjalnego komputera, który zajmował się wyliczaniem krzywych. I podobnie, że on mówił, że jak się przy tym komputerze kichnęło, to się wszystko resetowało, bo to był jakiś taki po prostu zlepiony. I ten program generował na podstawie tych kilku punktów chyba tam powiedzmy 800 czy tam 1000 liczb, które były ruchem. I on te 1000 liczb koleś brał, wysyłał faksem do innej firmy i tam ci kolesie ręcznie wpisywali te tysiące liczb.
Każda kartka musiała być bita ręcznie.
Bita ręcznie.
Też czytałem, no nie było czegoś takiego, jak że można zeskanować obraz z komputera od razu na film. Czyli po prostu oni czekali, niektóre klatki liczyły się po kilka godzin z tym motylem, z tym pojazdem, który chodził po planie, jesteś w stanie uwierzyć, bo naprawdę mnóstwo poligonów. Liczyły się po kilka godzin, jakby się wyliczyło, to wyświetlali to na ekran i można było zrobić zdjęcie kamerą, normalną filmową, zdjęcie tego ekranu i zacząć liczyć następną klatkę. Także tak to wyglądało, tak wyglądał transfer na taśmę.
Oni tam opowiadali, że ta pierwsza scena, kiedy on tak wlatuje, to było właśnie też tak robione, że oni to zrzutowali na jakiś taki ten. I tam są takie jakieś takie dziwne artefakty, jakieś takie błyski. To są błyski, które zostały...
Coś z emulsją przywoływali, o tym też czytałem.
Są po prostu błędy technologiczne, które zostawili na WSRU.
Dodali dźwięk do nich, żeby nie wyglądały chaotycznie.
Tak, dodali dźwięk.
Dodajmy, że to jest zamierzone. Błysk i dźwięk.
Dodali dźwięk, bo błyskało. Ale też opowiadali właśnie o tym, jak to wszystko było wyliczane, rysowane, że...
Nie było oprogramowania. Ludzie sobie wyobrażają, że ktoś wziął jakiś program i w nim stworzył tę animację. Nie było czegoś takiego oprogramowania do animacji, nie było oprogramowania do grafiki 3D. Te kształty na pewno też były programowane przez inżynierów za pomocą dodawania, odejmowania tych basic kształtów od siebie. Także robota bardziej programistyczna niż robota graficzna.
Oni tam może mieli takie, może wiesz, jakieś tam rysowali jakieś pojedyncze punkty gdzieś tam, coś takiego, ale generalnie większość po prostu napisali w kodzie. Tak. Większość rzeczy jest napisanych w kodzie.
Z 82 rok w ogóle pojęcie, że można kupić jakiś program do czegoś, to jest zupełnie nowa koncepcja. Jeszcze w latach 70. Jeszcze, ja wiem, z 5-6 lat temu, jeśli ktoś sobie wyobraża, że w programie będzie można pójść do sklepu i kupić program, to dla ludzi było jakieś kompletne science fiction. Nie? Tak jak mamy te programy i oni zakładają, że użytkownik to jest ten programista. Tak. Dlatego to nie jest coś takiego, że użytkownik używa jakiegoś programu, który skądś ma.
Bo tutaj właśnie, to, tak jak mówisz, tam użytkownicy są dlatego bogami, bo tworzą. Bo tworzą. Nie ma użytkownika jako osoby, która...
To nie jest użytkownik noob, jakiś użytkownik, zwykły pracownik, który sobie wziął czyjś program i go używa w pracy. Tylko jeśli ktoś używa programu, to znaczy, że go napisał.
Programista.
Jest twórcą.
Chociaż no, nie jest to do końca prawda, nawet w tamtym świecie, ale tak przynajmniej programy wierzą. Tak przynajmniej wierzą programy.
Więc, no i tak jest sobie zakładane. Jest to uproszczenie, ale to też nie jest film dla profesjonalistów robiony.
A żeby resztę filmu jak gdyby też w tym świecie rzutować, umieścić, to oni kręcili ten film czarno-biało i dorysowywali po prostu efekty.
Tak. Tam oni w kilku przejściach jakby odfiltrowywali kolejne te pasy na przykład i nakładali kolejne kolory, naświetlając kolejne warstwy filmu.
Także nakładali te takie błyski i też to później rzutowali na takie renderingi, powiedziałbym, tego świata.
No, ale dużo rzeczy było aerografem robione, bo
tak, dużo rzeczy było po prostu malowane.
Statycznie bardzo wygląda ten film, bo jest bardzo niewiele ujęć, w którym bohaterowie gdzieś idą, kamerę się przemieszcza, bo nie da się, bo to tło jest malowane wręcz. No. Więc nie dałoby się za bardzo tego robić. Kamera się przemieszcza w tych scenach, które są w pełni komputerowe, bo wtedy można było to zrobić. A w scenach z aktorami to nie za bardzo.
Pac-Mana zauważyłeś?
Proszę? Pac-Mana zauważyłem, stoi Sark, coś gada, ale dźwięk słychać. Chyba, że go dodali później, bo ja go kiedyś nie pamiętam tego dźwięku, ale no może był. Pac-Man jest na pewno jest bardzo widoczny.
Jest bardzo widoczny.
Scena, w której Sark stoi na tle takiego okrągłego ekranu.
I są kropki
i są kropeczki i między nimi stoi Pac-Man. Nie chodzi, ale stoi i kłapie.
Ale kłapie paszczą, także Pac-Man jest.
Pac-Man jest i widziałeś jeszcze tą górę w kształcie myszkiwiki?
Wiem, że jest, ale nie zauważyłem.
Film jest Disneya, jego nie lecą na tym promieniu. Przelatują przez takie góry i jest taki, no nie góra, tylko taki jakby masyw górski pokazany od góry i ma kształt myszkiwniki. Disney bardzo lubi, ludzie od Disneya bardzo lubią umieszczać obrazy myszkiwniki w różnych swoich filmach. Często to jest po prostu takie trzy koła, jedno duże i dwa małe, symbolizujące uszy. Ale czasami się pojawia Mickey w różnych dziwnych filmach i Tron jest jeden z tych filmów.
Teraz nie zauważyłem, ale kiedyś widziałem, że rzeczywiście to tak było, że to było gdzieś tam na zdjęciu, widziałem, że tak było. Także po prostu, no, film, który był mega krokiem naprzód, który w ogóle stworzył coś takiego jak studia do efektów specjalnych.
Te efektów specjalnych już istniały, ale od komputerowych,
od CGI. CGI, można powiedzieć. Nie efekty specjalne, tylko CGI. To jest różnica. Należy pamiętać, że to jest różnica efektów specjalnych na CGI. No i tam jeszcze opowiadali, że właściwie to był moment, w którym tak naprawdę ci inżynierowie musieli zacząć myśleć kinowo, bo do tej pory ci koleś to byli zwykli graficy komputerowi. Nie było grafików komputerowych, kurde, nie. Oni właśnie nie byli grafikami komputerowymi.
Grafika komputerowa to był jakiś, w ogóle, tak jakby ktoś dzisiaj, nie wiem, spawał z szyn jakieś rzeźby albo coś takiego.
Tak, to byli ziomale, którzy potrafili po prostu z ciągu liczb stworzyć na ekranie jakiś obraz 3D. I całkiem fajne 3D to było. Naprawdę, no, jestem w szoku, jak to dobrze wygląda.
Wreszcie to przestało być na przykład zabawą matematyką, bo zwykle po prostu zapuszczali jakiś wzór i coś kreślił, coś fajnego, hipocykloidę na przykład, albo coś w tym stylu. Ale tutaj już, wiecie, zaprzeczono komputer do zrobienia czegoś, co jest wizualnie atrakcyjne i do tego opowiada historię.
Bo tak, bo pierwszy raz jak gdyby nad tym stali animatorzy, którzy tym ziomkom od komputerów po prostu przekazywali wiedzę, jak to ma być filmowo.
A ludzie Disneya nie chcieli pracować przy tym filmie, ponieważ oni jakby już czuli, że to za chwilę wysadzi ich z posady, ten komputer,
to urządzenie. Ale ich nie wysadziło, tylko po prostu trochę zmieniło im
narzędzie. No trwało to 20 prawie lat, ale tak, wysadziło ich, jak najbardziej ich wysadziło z
posady. Ale duża część z nich się po prostu przekwalifikowała, bo parę lat później się okazało, że są narzędzia, które mogą tworzyć, które mogą używać animatorzy już normalnie, tak? Nie muszą być totalnie już programistami, tak? To się zmieniło w pewnym momencie.
Znaczy, no mówię, animatorzy, no z czasem ci animatorzy, którzy rysują, to no ich już prawie nie ma na świecie, nie? A rysowane efekty są. To jest taka scena, w której wychodzą z takiej siatki takie pająki. Rozglądają się i wyjeżdżają. One są animowane totalnie ręcznie, nie ma komputera.
One się wyróżniają bardzo. Właśnie zastanawiałem się, skąd te pająki tam się
wzięły. Oni są komputerowe. To jest ta scena, w której jeszcze udało mi się zmusić jakichś dwuwymiarowych animatorów od Disneya, żeby coś zrobili.
Tak.
A reszty
ale to się odróżnia. To bardzo odróżnia się ta
scena. Dużo oponów przed tym.
Odróżnia się. Ale no cóż, no, taki był początek po prostu.
Grafiki i poszło lawinowo naprawdę, bo już chwilę później przecież był Star Trek, ten Gniewkana, gdzie Star Trek Genesis, film właśnie taki promień umiata taką planetę i tam tworzy życie, ekosystemy na tej planecie. A potem był taki film The Last Starfighter, Ostatni Gwiezdny Wojownik, gdzie wszystkie statki kosmiczne są robione na komputerze od początku do końca. A to kiedy przywożyłem na postacie, to jest mało znany film. Kiedyś go obejrzymy, zmuszacie kiedyś do obejrzenia.
Ale to jest ten, że kradną ziomka z domu, bo jest takim wojownikiem.
Tak, wygrał na automacie i teraz będziesz walczył dla nas. Gratuluję, wygrałeś na automacie, jesteś świetny, wygrałeś wojnę. Teraz pójdziesz na wojnę, ciesz się.
To jest głupie.
Ja widziałem ten film mega. Efekty są zarobiste w tym filmie.
Ale film jest strasznie głupi.
To jest bardzo kultowy film, ale bardzo mało znany też.
A opowiemy o Tronie 2?
Możemy opowiedzieć, ale ja muszę go obejrzeć jeszcze raz, bo po prostu widziałem
dobrze. Niedużo straciłeś.
Ja wiem, czy niedużo straciłem.
Fabularnie.
Fabularnie, żeby obejrzeć jeszcze raz. Tron też mnie powala fabularnie po pierwsze.
Tron 2 to jest najpiękniejszy film, jaki w życiu widziałem, z najlepszą muzyką, jaką w życiu widziałem i z kompletnym brakiem fabuły.
Fabuła jest, ale jest trochę dziwna. Tak jak ten dziwnie idzie w religię, tamten idzie trochę dziwnie w taki mistycyzm. Taki trochę areligijny mistycyzm.
Big Lebowski za dużo wszedł.
Chyba tak było. Ale film wygląda pięknie, ma pięknie zrobione efekty. Tutaj reżyserem był taki gościu, to nazywa się Joseph Kosinski.
To jest
gościu, który jest po architekturze. I on zrobił wcześniej taki film, nie, później zrobił taki film z Tomem Cruise'em, Oblivion. Film taki sobie, ale wygląda pięknie. Wygląd jest pięknie dorobiony i ostatnio ten gościu zrobił nowego Top Gun'a. Także to jest
taki udany.
Joseph Kosinski, bardzo dobry reżyser wizualny.
Okej, to ciekawe. No to,
bardzo dobry reżyser wizualny.
A tutaj mu po prostu ziomale scenariusza za bardzo dobrego nie dali.
No widocznie jak dostanie dobry, to widocznie zrobi dobry, nie?
Ale nie no, Tron 2 po prostu jest tak przepiękny ten świat.
Ja świetnie unożył się na nowo wszystko. Nie?
Tak, ten sam świat, tylko właśnie w takiej nowoczesnej, pięknej formie. Mm-hmm. No jest po prostu przepiękny.
Nie czuć, że ten stary świat został jakoś tam rozwalony w tym, nie? Tylko jest pokazany z szacunkiem wszystko, co było kiedyś, wygląda nowocześnie, wygląda fajnie, jest błyszczące, jest genialna muzyka zaangażowana do Daft Punk.
Tak,
bardzo znany
super twórców. Muzyka jest.
Wtedy jeszcze grali. Więc robią świetną muzykę. Tak jak w oryginalnym jest połączenie muzyki orkiestrowej z takim elektronicznym. Tło jest orkiestrowe, a melodia jest elektroniczna. To tu mniej więcej jest podobnie. Dokładnie tak ci sami kolesie dano tym dwóm DJ-om elektronikom, dano do dyspozycji orkiestrę i muzyka jest naprawdę potężna.
No, potężna, to jest dobry ten, dobry przymiotnik, to jest potężna muzyka. I też zaczyna się po prostu, no, opening tego filmu jest, no, zapiera dech w piersiach, jak ten nasz świat zamienia się w świat, czy odwrotnie, świat ich zamienia się w nasz. Mm-hmm. To jest tą stronę. Gdzieś tam jest The Grid.
Digital Frontier.
Tak.
I Lebowski mówi właśnie, jak on to stworzył kiedyś.
Tak.
I chodzą plotki o zrobienie trójki. Na nowo, rano raz na jakiś czas odżywają, ale ktoś ostatnio coś pisał jakiegoś newsa, że znowu się rozmawia w Disney o trójce.
No bo problemem tego filmu jest to, co było problemem pierwszego filmu, że jest co prawda zarąbisty, kultowy, fajny, ale gdyby ma taką jakby, no nie jest to popkulturalny taki, że szeroka popkultura nie sięga w tym filmie. To jest jednak film, który najbardziej się podoba ludziom o jakimś takim określonym, kurczę, guście, tak? Jak nasz, tak? Informatycy, fani, kurde, architektury.
Ale to nie ma jakichś specjalnych. To nie jest War Games, gdzie można takie czyste odniesienia znaleźć.
Ale kurczę, mimo wszystko jest jakiś taki, no jest specyficzny. To jest specyficzny gatunek. No, nie jest to totalnie kurczę dla wszystkich, a poza tym problem dwójki jest to, że właściwie no, ten fabuła jest taka, że tam nie ma mocnego motywu przewodniego. Niby coś tam się. Jak w pierwszym była ta totalnie religia, to ukryta, ale była. To
w tej dwójce jest mistycyzm, ale on jest,
jest głębiej. On jest tam, te właśnie program, ten problem, że te programy, które powstały z chaosu gdzieś tam na granicach tego świata, są inteligentne czy nie, to jest jak gdyby tak trochę w tle. Tamten Lebowski. Flynn rzeczywiście siedzi, udaje guru, kurczę, jest tam wielkim guru tych programów. Są tam jakieś prześladowania, tego typu rzeczy, ale to jest jak gdyby... Nie ma takiego wyraźnego po prostu przekazu ten film. To jest problem dwójki, mi się wydaje.
Nie, wy mówicie, że musiałbym sobie to odświeżyć. Wydaje mi się, że ta dwójka jest bardzo podobna do jedynki, że też ta fabuła jest prościutka i nie ma za bardzo takiego niuansu. Jest trochę więcej o tych postaciach. No, mamy tego syna i tego ojca i tam próbują budować jakąś taką dynamikę między nimi, ale to moim zdaniem leży. Jakby to zbudowano fajniej, to było dużo fajniej, a to jeszcze musimy oglądać tego Clue, który stał się zły w ogóle w dwójce i ma tą cyfrową gębę Jeffa Bridgesa nałożono na twarz, która wygląda też potwornie. Wtedy jeszcze nie było za bardzo takiej technologii. Dzisiaj to już można by
może byłoby trochę lepiej, jakby jakimś tym. Ale on się jeszcze broni jako program trochę. Ale ten na początku, kurde, odmłodzony, to okrutnie wyszedł. jakby nie pokazali jego twarzy, bo w sumie nie musieli pokazywać jego twarzy na początku.
To też wydaje mi się, że ten film trochę za bardzo polega na jedynce. Jakby zrobili dwójkę, która była troszkę bardziej niezależna od jedynki, to może byłoby, troszkę lepiej, może trochę więcej.
Tak, bo to jest oczywiście film dla tych, co chcą dowiedzieć się, co się stało z bohaterami jedynki. On dużo jest oparty o jedynce. Występują tam wszystkie postaci praktycznie z jedynki.
Jak zareklamujesz Tronadus inaczej niż kontynuację jedynki? Powiesz, powiesz, o czym jest ten film gościowi, znaczy,
co słyszałem, to oni ten film tworzyli jako taki, kurde, prequel do późniejszych filmów, w którym bohaterem miał być właśnie ten młody syn, ta laska program, ten, kurde, syn, taki buntownik, syn tego Dillingera. I on jak gdyby, to jest taki prequel, który powstał jak gdyby bez...
Disney jeszcze zrobił serial animowany, który się dzieje pomiędzy tymi dwoma tronami.
Tak.
Którego widziałem może jeden odcinek.
Ale niestety nie było takiego. Oni tak chcieli to jako początek całego cyklu, ale niestety za mało się gdyby ten.
Może tak, może troszkę też mówię. Wydaje mi się, że ciężko gościa z lat 2000 zachęcić, żeby obejrzał kontynuację filmu z lat 80. Bo musiałby obejrzeć ten film z lat 80., a za bardzo nie zmusisz. No. Wydaje mi się, że jakby ten film trochę bardziej był niezależny od tego. Może dzisiaj będzie trochę lepiej. Może jak faktycznie, jeśli kiedyś dojdzie ta trójka do skutku, mam nadzieję, że dojdzie. To może trochę lepiej ktoś przemyśli na przykład scenariusz i zrobi go trochę bardziej jakby przystępny do normalnego dzisiejszego już widza trochę, nie? Dzisiaj mamy już dużo więcej tematów związanych ze sztuczną inteligencją choćby, więc...
O, teraz to w ogóle, kurczę, ChatGPT.
Jak Disney tego nie zrobił w ciągu 10 lat, to sztuczna inteligencja sama zrobi tak. Ten film, więc no. Wiesz. Może być różnie, ale przecież jest przecież jedna scenka, która zapowiada tego syna Dillingera, którego jest Cillian Murphy, bardzo znany aktor.
No.
Wtedy, który został ściągnięty tylko do tej jednej sceny i podpisał kontrakt na pewno już na następny film.
Tak, ja się okazało, że to dziwne było, bo po prostu wydawało mi się, że to prawda, jakby ten film powstał kilka lat później, kiedy jak gdyby też świat gamingu w ogóle inteligencji wszedł bardziej do mainstreamu, to by było lepiej. A on powstał w tym roku, ten dwójka?
O, nie mam pojęcia, nie wiem. 2000 lata, coś od 2010 jakoś tak.
Trochę tak, parę lat za wcześnie. A propos sztucznej inteligencji, już się pytałeś czata Binga, co to jest retrogralnia?
Czata Binga? Prawie się pytał.
Włączyli ci już, a tylko w Edge.
Binga nie, pytałem GPT.
Ja pytałem Binga, bo w Edge'u włączyli, ale jeszcze jak masz Chroma, to jeszcze nie. Aha. Bo jesteś gorszy.
No tak, to muszę mieć Edge'a.
Edge'a zainstalować sobie, wtedy ci odpowiada. No ta sztuczna inteligencja jeszcze jest trochę w pobijakach, szczególnie po polsku. Ma mniejszy zasób źródeł, jak gdyby, więc jest trochę głupsza. Próbowałem.
Ten model, pamiętam, że się zatrzymał chyba w 2020
roku. Ale bingowy jest na żywo.
Jest na żywo? Jest szkolny?
Bingowy jest na żywo.
On działa tak, że analizuje to, co masz w oknie. Tak.
Tak.
I z tego ci
opowiada. Nie, bingowy to jest po prostu... Bingowy to jest marzenie Star Trekowców stało się po prostu w tym. Bingowy, pytasz się go o coś, on ci pokazuje. Wchodzę na tą stronę, przeglądam ją, z tego biorę to, z tego to i odpowiada ci, skąd ma źródła i co sam zobaczył. On na żywo to bierze. To jest właśnie niesamowite, że bingowy jest jak po prostu na żywo, to wszystko się dzieje. Więc, ale to jeszcze jest głupi jak but, ale już naprawdę sam mechanizm po prostu widać, że jest niesamowity. Koniec z szukaniem samemu rzeczy po internecie.
Internet sam będzie szukał rzeczy.
To wygodne w sumie. Po co masz ty chodzić po forach, jak on ci może dla ciebie poszukać.
Zobaczymy.
Ale faktycznie, jeśli parę lat się okaże, że pisanie takiego filmu nie będzie za bardzo science fiction.
Ten film się napisze sam. Jak ktoś kupi ten premium na ChatGPT, to zażąda sobie 200 stron scenariusza do Trona Trójki i będzie mógł go robić.
Jeszcze trochę gubi wątek, ale i tak już to jest, już, według mnie to spokojnie, jakby Picard gadał z komputerem, to już mniej więcej na tym poziomie science fiction to już się zatrzymaliśmy. Ale dobra, to była dygresja. Także co, Michał, polecasz my Trona Jedynkę?
Ja mi wszystko polecam Trona Jedynkę. Jeśli komuś przeszkadzają wątki religijne, to może śmiało olać i dostanie film fantazy. No. To jest film fantazy o tym, że drużyna idzie do wieży złego czarnoksiężnika, żeby go tam pokonać. Więc ten świat rzeczywisty to jest oddzielnie, a wszystko, co dzieje w komputerze, to jest po prostu zwyczajnie fantazy, tylko w takim trochę innym settingu.
Tak, możesz rzeczywiście przymknąć oczy na to, że to jest film o Chrystusie i bardziej o drużynie RPG-owej sobie
zwizualizować. I zamówmy sobie to w głowie.
A w każdym razie wygląda naprawdę lepiej niż zapamiętałem, no bo oglądaliśmy go, ty mówisz, byłeś w kinie, ale głównie oglądaliśmy go w jakimś tam paśmie dziecięcym, w sobotę czy coś tam w niedzielę leciał.
Osta to czasami puszczał popołudniami w tym, co ja nazywam pasmem zerowej oglądalności. Niedziela godzina 16.
I jednak inaczej wygląda on na takim starych telewizorkach, a inaczej na współczesnym sprzęcie, także odpalcie duży telewizor, bo naprawdę te efekty wyglądają znacznie lepiej, niż by się człowiek spodziewał po filmie z roku 82. To co? Polecamy.
Borg.
IMFX!
Retrogralnia!